Radio Ortodoksja.
Chrystus Woskresie.
Bo istino Woskresie.
Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest pan Eugeniusz Czykwin, pierwszy oficjalny przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Panie Eugeniuszu, początki Bractwa to koniec lat 70., początek lat 80., to również czas w Polsce takich bardzo znaczących przemian ekonomiczno-politycznych. I to właśnie w tych trudnych czasach rozpoczęła się działalność młodzieżowa. Młodzież zaczęła się spotykać. Jak to wyglądało? Jak wyglądały te początki?
To raczej na pierwsze lata 70. Może warto przypomnieć, że po wojnie nasza cerkiew przecież w nowych granicach znalazła się w zupełnie innej sytuacji. Można powiedzieć, że dotknęła ją katastrofa, ponieważ z ponad 4,5 miliona ludzi prawosławnych w II Rzeczpospolitej zostało, różnie podały cyfry, ale nie więcej przecież niż 500 000, a może mniej, a akcja Wisła, cała Chełmszczyzna, która była jeszcze takim centrum na życia też, w tej części zostali prawosławni wysiedleni, Łemkowie, Ukraińcy. I wszystko było jakby odbudowywane. Tu na Podlasiu myśmy tego nasi rodzice tego nie przeżyli, ale baciuszkę duchownego, to się spotykało w cerkwi. Myśmy mieli przykład dobry swoich rodziców, wiary swoich rodziców. W większości byliśmy, ja już teraz mówię o pokoleniu, które studiowało na przełomie lat 60. i 70., czyli 50 lat temu. Myśmy mieli ten przykład wiary takiej naszych rodziców, dziadków, którzy się modlili, wchodzili nas do cerkwi, ale już jak człowiek, że tak powiem, idzie na studia, już wchodzi wiek dojrzałości, dorosłości, to często się, że tak powiem, już mu wydaje, że już jest, osiągnął wiele, wiele i wie, i często przecież to zjawisko jakiegoś niezgadzania się, czy konfrontacyjnego i tak dalej. Ale to było bardzo ważne i może najważniejsze, ale nie było w ogóle źródeł informacji o tym, o prawosławiu, o historii. To, co było wydane w okresie międzywojennym, te broszury przez wydawnictwo metropolitalne, one nie były raczej tak dostępne. Był jeden periodyk cerkiowny Wiestnik, a z duchownym, to w cerkwi słuchało się kazania, na cmentarzu, czy przy chrzcinach, gdzieś tam, ale żeby dyskutować, żeby zadawać pytania, żeby rozmawiać, żeby przeczytać w ogóle, O tym wiedzieliśmy, że w Związku Radzieckim ta cerkiew została, prawda, praktycznie zniszczona prawie zupełnie. O prawosławiu na zachodniej, w zachodniej Europie nie wiedzieliśmy prawie nic. Na Bałkanach nie było też kontaktu, przecież nie było wyjazdów. Więc to była taka trochę bańka i żyliśmy trochę jako taka enklawa w niesprzyjającej w sumie, dzisiaj to się, że tak powiem, używa słowa stygmatyzacja, ale jako prawosławni to dla przeciętnego Polaka byliśmy Ruscy, więc to nie było takie proste i łatwe, ale już wracając do lat studenckich, było dużo warszawskich, bo ja w Warszawie studiowałem na Politechnice Warszawskiej, było dużo studentów z Podlasia i myśmy się tam odnajdywali w akademikach i już była takie relacje, chodziliśmy do cerkwi w niedzielę i jednego dnia, to było 70. chyba roku, albo pierwszy, muszę sprawdzić. Wyszliśmy z cerkwi. Jeszcze żeśmy mieli kontakt, był białoruski klub na Senatorskie, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, gdzieśmy wieczorami się spotykali, już tam były i potańcówki i tak dalej. I podszedł do nas młody człowiek w okularach i przedstawił się, że on się nazywa Jan Anchimiuk i że on zaprasza nas, żebyśmy porozmawiali o cerkwi, że możemy, żeby się spotkać. Byliśmy trochę zdziwieni, ale zaprowadził nas, to były pokoje metropolii. No i zaproponował, od razu nam się wydał bardzo ciekawym. Było to dla nas ważne, żeby był człowiekiem świeckim, bo gdyby duchownym, no to trochę tak, że jest pewien taki jakiś...
Taki dystans.
Że jak on już jest w sutanie, przyjął święcenia, to on już tak mówi, no bo ten. A świecki człowiek, to było na tym etapie i to był właśnie późniejszy Władyka Jeremiasz Anchimiuk, z którym żeśmy się zaprzyjaźnili, on był dla nas kolegą wtedy, tak? Myśmy się przecież byli po imieniu, on był Jankiem, no a każdy z nas tam. No i z tego zaczęły się te spotkania. Ja słuchałem, Jarek Makal to był ojciec diakon w Radiu Ortodoksa opowiadał, on już był takim drugim pokoleniem, ale tym pierwszym to jego brat Sławek Makal to też był. I te spotkania to były dla nas bardzo odkrywcze, bardzo trafiające w nasze zapotrzebowanie, bo myśmy byli w takim wieku, że kiedy się człowiek musi jakoś określić, na przykład o stosunku do Pana Boga, czy jest wierzący, czy nie. A jeszcze była ta kwestia, kim my jesteśmy w narodowym sensie. No Białorusinami, tak, myśmy stąd pochodzili, ale ta białoruskość nasza też była taka w tym otoczeniu polskim. Jakby trochę skrywana byłaby, nie było takiej sytuacji. No poza tym była jeszcze ta polityczna, no Polska wtedy nie była, to już była epoka Gierka, nie było takich prześladowań czy represji. Kościół był miał w miarę, ja mówię teraz o Kościele katolickim, w miarę w porównaniu absolutnie, to bez porównania do tego, co było w Związku Radzieckim, czy w Bułgarii, nawet w Jugosławii ówczesnej, gdzie to było zupełnie dużo bardziej ograniczone, a niemniej były ograniczenia. Więc myśmy to już było takie pokolenie, zdobywaliśmy już tą wiedzę i nie byliśmy krytyczni do tej rzeczywistości tak zwanej socjalistycznej, bo to było dla nas ono otwierała ta rzeczywistość PRL-owska szansę zdobycia. To dla moich rodziców, dla moich przyjaciół, rodziców to było nie do pomyślenia, że ich dziecko, syn studiuje w Warszawie i będzie, że tak powiem, to bez przerwy myśmy słyszeli, kto każdy, jak państwo zapytać starszych ludzi o swoich rodziców, uczyte się, to będziecie ludźmi. Będziecie ludźmi. Co to znaczy? Nie będziecie tak harowali, nie będziecie tak zarobieni na tej wsi, jak będziecie może urzędnikami, bo to ideałem było mieć mieszkanie w bloku i pracować, nie fizycznie też. No więc, ale myśmy nie byli, już były wtedy te takie wśród naszych polskich kolegów krytyczne uwagi, myśmy tego nie rozumieli. Raczej byliśmy od polityki daleko. No i z tych spotkań później Władyka to poświęcił 10 lat, bo jeden ten cykl pięcioletni z nami przerobił, a później właśnie z następnym właśnie ojciec Jarosław Makal, Ała Matreńczyk i to pokolenie, z którymi zaczęły się pielgrzymki na Grabarce. Myśmy wyjeżdżali też z Władyką, wtedy jeszcze ze Świeckim, Janem Anchimiukiem i w Bieszczady i pamiętam w 73 roku była to pierwsza pielgrzymka do Jabłecznej, do monasteru. To już dla nas też to było odkryciem. Młody człowiek, obecny metropolita, nas tam spotkał, był archimandrytą. Jechało się tam pociągiem, później piechotą ze Słowatycz. To była taka praca u podstaw, która dawała nam jakby wiedzę, ale też to, co ja nazywam, to trudno o tym powiedzieć, radość z aktywnego uczestniczenia w życiu cerkwi. Że nie tylko nabożeństwo, nie tylko służba, ale że poznajemy się, integrujemy, coś wspólnie robimy. No oczywiście chór młodzieżowy powstawał i tak dalej. To był ten fundament. No i później, na kolejnym była już to z tą drugą grupą. Oprócz Warszawy trzeba też pamiętać, że były prace z młodzieżą w niewielu ośrodkach. No w Białymstoku ojciec Serafin pokojny Żeleźniakowicz ze studentami się prowadził takie spotkania. Później to ojciec Leoncjusz Tofiluk w Hajnówce, ojciec Grzegorz Misiejuk, ale to było niedużo. No i był wyjazd, pielgrzymka na Grabarkę pierwsza. Ja na niej nie byłem. Byłem na drugiej już pracowałem oczywiście wtedy. Byłem żonaty. I byliśmy wtedy, przyjechało około 250-300 osób. I to było dla nas tak wielkim zaskoczeniem i z takim entuzjazmem, żeśmy to przyjęli, że ten program, a Władyka miał do nas oczywiście, no był autorytetem takim bardzo ważnym. Miał zawsze taki, on nie mówił w taki sposób, jakby ex cathedra, że coś tam tak jest, podsuwał przykładami, dawał do myślenia. I takim bezpośrednim impulsem, ja to pamiętam, było, bo to była taka nasza już taka grupa z tego pierwszego pokolenia, tych studentów i drugiego. Myśmy się spotykali i w Warszawie, to było z pięć osób u pokojnego Władyki. On miał mieszkanko małe na Żoliborzu. Dyskutowaliśmy, ale bezpośrednim impulsem, że coś zróbmy, zorganizujmy się, utwórzmy organizację, to ja to pamiętam, było na tej pielgrzymce taki głos młodego, przyjechała grupka młodzieży z Chełmszczyzny. I oni tak, jeden z nich powiedział z takim żalem, nawet z taką pretensją, że wy tu macie dobrze, jesteście w dużej grupie, nie musicie, a my tam po powrotach tych rodzice ich wrócili, było niewiele, Polacy nas tam nie lubią i tak dalej, i po tej akcji Wisła, i my nie mamy jakby no, takie oczekiwania, że my coś zrobimy, żeby oni także mieli przy tej cerkwi jakąś możliwość działania i zdobywania jakiejś wiedzy, informacji i tak dalej. No i wtedy padła taka myśl, że może to próbujmy. No i była taka też, Władyka, poszliśmy we dwóch, bo ja odpowiadałem za bezpieczeństwo ruchu pociągów na kolei, to już byłem pewien, miałem doświadczenia i z tymi służbami specjalnymi i tak dalej, bo to było. I on miał wątpliwości, bo Władyka też bardzo o nas się obawiał. Kiedyś właśnie w Warszawie, już po tym spotkaniu na Grabarce, kiedy decydowaliśmy, że ujawniamy się i były różne pomysły, czy zorganizujemy się na przykład, bo w Polsce działały przy Kościele Katolickim kluby inteligencji katolickiej. No więc był taki pomysł, to my może wzorem, to nas może nic nie będą jakoś tam ograniczać, prześladować czy coś. Jeżeli katolicy to mają, to my zróbmy kluby inteligencji prawosławnej. Ale myśmy już byli po tej Grabarce, po tej młodzieżowym doświadczeniu, że tak nam to słowo bractwo, że to młodzieżowa organizacja, że to będzie, że no nie, no to jaka tam, nie, że to, że próbujmy bractwo. No ale to przecież w obozie tych tak zwanych państw socjalistycznych to nigdzie nawet nie było mowy, pomyślunku. I pamiętam, to zapamiętałem to bardzo dobrze, zresztą wszyscy. Władyka powiedział, no ale muszę was uprzedzić, że coś może was spotkać złego. No to my tacy, a co złego? A on mówi, no na przykład kogoś przejedzie samochód na ulicy. No to nie wiem, chyba ja, czy ktoś jest z nas, mówi, no to jeżeli kogoś, to ciebie pierwszego. I wtedy Władyka powiedział tak, i myśmy to poczuli. To było absolutnie autentyczne, że on powiedział, żeby, że no jakoś tak, już to tak dokładnie pamiętam, ale po swojemu żeśmy mówili, żeby Bóg dał mi mu uczynić wszystkich wieniec, to on by bardzo, znaczy byłby szczęśliwy. No i myśmy zrozumieli, że to No, że no, tak się, tak, tak, że to dla niego byłoby bardzo ważne. A poza tym on umiał tak, no jak zaczęliśmy to organizować, już to, że bractwo robimy, że trzeba się poświęcić, bo to już dzieci, ja też już miałem starszy syn, drugi, nie wiem, już jesieni, tak, w ciąży żona była z drugim dzieckiem, z córką, jeszcze się nie urodziła, no i taka zawodowa praca i to i nie było łatwa przecież ekonomiczna sytuacja. To pamiętam na grabarce, on też to nieprzypadkowo, mówiąc do nas z takim mową, przytoczył taki przykład młodej chrześcijanki, to chyba w Rzymie, w pierwszym wieku, która zostawiła notatki, bo była uwięziona, a zostawiła małe dziecko, karmiła dziecko. I ona pisze o tym, że jak piersi jej z mlekiem i że powiedzieli, że jak wyrzeknie się Chrystusa, to zwolnią, jeżeli publicznie powie, że i ona wybiera męczeństwo. No to tak dla nas był, no to co tam nasze, jakieś tam zaangażowanie kosztem, powiedzmy, rodziny, czy kosztem tym. Także postać Władyki Jeremiasza była kluczowa i dla mnie w życiu osobistym też, bo żeśmy się później przy ustawie o Cerkwi Prawosławnej, to przecież on reprezentował Sobór Biskupów przy wszystkich sprawach. No, nawet i dzisiaj często, jak mam problemy w jakiejś, czy w cerkwi coś się dzieje, czy w redakcji, to zadaję sobie pytanie, a co by Władyka na to powiedział? Jakby on by się zachował? Co on by poradził?
Chciałam jeszcze tutaj zaznaczyć tak dla naszych słuchaczy, bo państwo no, nie mają tej okazji, ale widziałam w pana oczach takie delikatne wzruszenie, jak mówił pan o Władyce Jeremiaszu.
No nie, no bo to jest to dla w moim życiu bractwo. Bardzo wiele znaczyła jego osoba. Nie wiem, czy mogę powiedzieć to publicznie, miała takie, ale no chyba tak, że mieliśmy w życiu taką sytuację, że i to właśnie była kolejna, to już trzecia pielgrzymka i nasza córka była bardzo ciężko chora, bardzo. To było po stanie wojennym i że zabiorą ją do szpitala, no w ogóle i tak dalej. Ja po tej grabarce mówię, że jadę do domu i nie wiem, co będzie. To było bardzo w naszym życiu, w naszej rodzinie ważne, że przyjechał Władyka i to była taka sytuacja. Myśmy wyszli z pokoju i on nie wychodzi, długo nie wychodzi. Ja w końcu otwieramy, on stoi na kolanach przy łóżeczku. I pojawiła się pani, która powiedziała, że jest lekarz, który ma jakieś amerykańskie leki. Poszliśmy do lekarza i Bóg dał, że wszystko się ułożyło.
Te piękne dreszcze przeszły.
Także ja, przepraszam, ale to ze wzruszeniem wspominam.
To bardzo piękne, tak, takie wspomnienia. A chciałam jeszcze wrócić do tych pielgrzymek pierwszych. Jak one wyglądały? Czy ten harmonogram różnił się jakoś tak bardzo od tego, co mamy teraz? Bo teraz również pan przyjeżdża na te paschalne pielgrzymki.
Nie, tak bardzo nie. No oczywiście była chyba, teraz ja tego tak nie odczuwam, ale wtedy, no to ponieważ to było wszystko nowe. Pierwsze takie działania i takie, i to. To wszystko było dla nas, przynajmniej to był taki entuzjazm, na pewno taki prawdziwie to zaangażowanie było bardzo ważne. No podobnie oczywiście modlitwa i spowiedź i przyczastia i tak dalej, i ten program. No czy teraz młodzież ma dużo znacznie więcej możliwości wiedzy, dowiedzenia się, więc to nie, może dzisiaj nie jest tak odkrywcze jak dla nas. Te referaty, to wszystko może dzisiaj jest dostępniejsze, ale był taki trochę, pamiętam, to było trzecia, może czwarta, taki trochę przełomowy, bo poszło tutaj na Podlasiu taka informacja, że to są takie spotkania młodzieży, takie zjazdy, takie ten. I zaczęło przyjechać spora grupa młodych ludzi, już nie takich młodych, którzy przyjeżdżali, bo można wypić piwo, bo można tego. Sławek Nazaruk, pamiętam, był to odpowiedzialny za, przepraszam, za służbę taką porządkową. No i była taka sytuacja, że trzeba było się z nim jakoś, wstyd było, że jak dojdzie, nie daj Boże, do jakiegoś tam, czy bójki, czy czegoś, bo to mogłoby być, to nam zabronią i tak dalej. No ja pamiętam, była taka, że prawie całą noc te porządki żeśmy naprowadzali. To było bardzo, bardzo przykre i denerwujące. I przyjechał na rano wtedy Władyka nasz białostocki, obecny metropolita Sawa. I ja mówię, Władyko, ja to już kończę, ja już więcej nie będę tego robił, bo ja tu więcej nagrzeszę, niż w ogóle cokolwiek zyskam, bo to nie było, że tak powiem, przycerkiewna młodzież. No i pamiętam, Władyka mówi do mnie tak, że róbcie to, jeżeli nawet choć jednego przyprowadzicie do Boga, do cerkwi, to róbcie to, to jest potrzebne. No i tak się stało, a wtedy już była u nas kontakty z Finlandią, z fińską młodzieżą i byli też pielgrzymi, autokar był z Finów. No i myśmy wynajęli ten autokar w Warszawie i kierowca był z autobusu z nami. Pojechaliśmy po grabarce do Białowieży, pamiętam, i na ognisko ich zaprosiliśmy. No i w pewnym momencie kierowca ten z Warszawy, którego ja przecież nie znałem, podchodzi do mnie i mówi, że ja chciałem z tobą porozmawiać, ale na boku. Ja myślę, może coś jeszcze ten. Wyszliśmy, on taki młody człowiek był, w moim wieku, a on zaczął płakać. I ja mówię, a co się stało? On mówi, że proszę pana, już nie pamiętam, czy na ty, czy na pan, chyba na pan. Ja teraz przypomniałem, że ja jestem prawosławnym. A co takiego? A mówi, bo moja mama tu była, to oni gdzieś tam pod Skierniewicami mieszkali i ona szybko umarła, ale jak ja byłem malutki jeszcze, to ona nakrywała nas, mnie kołdrą i pod kołdrą uczyła tej modlitwy, co ja tu usłyszałem. Co ja mam robić? Ja mówię, w Warszawie jest cerkiew, niech pan chodzi. I tak pomyślałem, że może o to słowa Władyki, że tak się stało, że kogoś może przekonaliśmy, czy pokazaliśmy. Nie, to jest, myślę, że trudno mówić o kto co odczuwa, ale gdyby do pustej studni nikt nie po wodę nie idzie. Gdyby nie było tego, co myśmy odczuwali, co następni, co teraz młodzi ludzie, no to by nie jechali. Mają teraz tyle możliwości różnych, więc na pewno i miejsce, i atmosfera, no i modlitwa, to jest najważniejsza.
Tak, ta paschalna radość podczas tej paschalnej pielgrzymki majowej jest faktycznie taka, mistyczna w tym miejscu, tak jak
pan
mówi.
Na pewno.
Tak, a jeszcze chciałam się zapytać, bo wspomniał pan na początku naszej rozmowy, że podczas tej drugiej pielgrzymki przyjechało około 250 osób tak naprawdę. A jak wyglądały te późniejsze pielgrzymki? Czy one nadal cieszyły się tak dużym powodzeniem? Czy
coraz może większym.
Coraz większym.
Coraz większym, coraz większym. No to już były te, o które ja tak wspomniałem, że już były te problemy, bo część była właśnie młodzieży, która nie kierowała się jakąś taką, nazwijmy tą duchową potrzebą, tylko że właśnie jakiś zjazd, festyn były. Ponad 2000 było młodzieży. Było, tak. Później też wiem, że było mniej, ale to były duże i wyzwania te organizacyjne. No ale tak jak mówię, że było to takie z podjomą, z entuzjazmem, że nas jest tyle już, że się spotykamy. No i zaczęły się ta praca z młodzieżą, wspomniałem o tych kilku parafiach, ale i w innych też, więc młodzież miała już jakby też podpowiedź, sugestie. No i więcej duchownych przyjeżdżało z młodzieżą. Także, myślę, kiedyś tak, to jest to, kto jakby czynnie w życiu cerkwi miał możliwość uczestniczyć, to wie, o czym mówię. Że to nie jest taka działalność jak każdej innej organizacji, gdzie tam coś ma się, może jakieś też plany, czy... Na pewno to jest bez błogosławieństwa, bez woli Bożej, to jest bardzo, nie byłoby tego, a to jest bardzo potrzebne. Również w dzisiejszych czasach, kiedy tyle przed młodzieżą jest tych wyzwań związanych z tą możliwością dostępu do środków tych informacji, najróżniejszych, krótko mówiąc, pokus, które można zadowolić się, oglądając internet, czy gdzieś tam uczestnicząc w jakichś dyskusjach.
Dokładnie. To ja jeszcze, korzystając z okazji, chciałam zaprosić na tegoroczną pielgrzymkę, już jubileuszową, bo 45. paschalną pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. Będzie trwała ona 4 dni. Zaczniemy 30 maja w Boże Ciało, tradycyjnie wieczernią, z poświęceniem wody, ustawieniem krzyża. W piątek będziemy świętować inaugurację jubileuszu 45-lecia Bractwa. Te obchody naszego jubileuszu będą trwały przez cały rok. Tam również nastąpi prezentacja albumu pamiątkowego. W środku tego albumu znajdziemy stare fotografie archiwalne, również rozmowę z naszym dzisiejszym gościem, z panem Eugeniuszem Czekwinem, jak również zdjęcia z aktualnej działalności Bractwa. I sobota, niedziela, czyli 1-2 czerwca, tradycyjnie program majowy. Nie zapomnijmy oczywiście o tradycyjnych 100 pytań do, na które naprawdę przyjeżdża mnóstwo osób. Jest takim nieodzownym elementem każdego harmonogramu majowej.
Dziękuję bardzo. Postaram się oczywiście, to zawsze ze wzruszeniem, no bo to już jest w moim wieku, to już tak. Ale jeśli można dwa słowa powiedzieć, to kiedyś jeszcze o Władyce Jeremiaszu, byłem też na młodzieżowej pielgrzymce i mnie poproszono do tego grona, gdzie młodzież zadaje pytania. I do mnie było pytanie z takim oburzeniem, jakaś młoda osoba, a co tu polityk, bo ja byłem posłem, teraz już nie jestem, co tu polityk robi na Świętej Górze? I ja nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć. No co myślę, będę tłumaczył, że kiedyś w Bractwie działałem, że organizowaliśmy te pielgrzymki, ale Władyka mnie wyręczył i powiedział kilka słów, że mówi, słuchajcie, no wiemy, że Bóg jest miłosierny. Może to może budzić wątpliwości, ale uwierzcie, Bóg jest tak miłosierny, że nawet polityka może zbawić. Więc na pewno dla mnie to jest szczególne miejsce, tak jak już powiedziałem, i wspomnień moje. Zmieniło Bractwo moje życie. Przecież nie byłbym na pewno i w tym parlamencie, i redakcji by nie było Przeglądu Prawosławnego, gdyby nie Bractwo, gdyby nie zaangażowanie kiedyś właśnie w jego działalność.
Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Gościem naszego radia był dzisiaj pan Eugeniusz Czekwin, pierwszy oficjalny przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Dziękuję bardzo. Chrystus Woskresie.
Bo istnieje Woskresie.
Radio Ortodoksja.